Ewangelia kolejny raz zaprasza nas do rozważenia pięknej przypowieści o synu marnotrawnym, która stała się inspiracją dla wielu artystów, w tym dla słynnego holenderskiego malarza Rembrandta, który namalował piękne arcydzieło pod tytułem Powrót syna marnotrawnego. Mamy ten obraz przed oczyma. Obraz jest wymowny, bo ukazuje postawę ufności, pokory i prawdziwej skruchy syna wtulonego w pierś ojca, klęczącego przed nim, błagającego o przebaczenie i zarazem postawa ojca, który przytula go ramionami. Można powiedzieć, że to są jakby dwie centralne postaci tego obrazu, bo w tle widzimy sługi, w tle widzimy też drugiego syna, który przyszedł i był zbulwersowany tym, co czyni ojciec, ale jakby w centrum jest ojciec i syn. Łatwo zauważyć, że obie dłonie ojca, którymi otacza syna marnotrawnego, są różne. Jedna ma długie, szczupłe palce, jak dłoń kobiety, a druga ma palce grube, jak dłoń mężczyzny. To jest też swoistego rodzaju przenośnia artysty, dlatego że chce pokazać, że ojciec kocha syna miłością i ojca, i matki równocześnie. Tak wielkie jest jego przebaczenie i miłosierdzie, które okazuje swojemu synowi. Słyszymy dzisiaj słowa w Ewangelii: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Chociaż ojciec z bólem serca rozstał się ze swoim synem, to jednak postawił na totalną i pełną wolność. Tak jak Bóg w ogrodzie rajskim, kiedy powiedział do ludzi: czyńcie sobie ziemię poddaną, rozmnażajcie się, bądźcie płodni. Choć ludzie źle wybrali i przeżyli dramat z powodu niewierności i grzechu pierworodnego, to jednak później wyciągnęli wnioski. Podobnie te wnioski wyciąga syn, ale najpierw otrzymuje połowę na majątku i rusza w nieznane. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. Zabrał to, co mu się słusznie należało i wyjechał, ale każdy wie, że nawet największy worek z pieniędzmi, kiedy się ich nie pomnaża, kiedy ich się nie gromadzi na koncie, kiedy nie ma procentu, kiedy się nie pracuje na pieniądze, kiedy się je tylko rozdaje i wydaje, największy worek prędzej czy później się skończy i pojawi się dno. Tak było z synem, który póki miał pieniądze, no to miał tak zwanych przyjaciół. Każdy lubi żyć na cudzy koszt. Jak stawiają i jak zapraszają, to czego z tego nie skorzystać? Ale w ten sposób żyjąc rozrzutnie roztrwonił cały swój majątek i automatycznie ci pseudoprzyjaciele od niego się odwrócili. Został sam. To nie byli przyjaciele. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie i jak pisze Phil Bosmans, kto przestał być przyjacielem, ten naprawdę nigdy nim nie był. W tym miejscu, gdzie przebywał, nastał ciężki głód i niedostatek. Syn szukał sposobu i znalazł. Przystał do jednego z obywateli, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. I kiedy patrzymy na to, co się stało z synem marnotrawnym, to widzimy tak zwane cztery etapy degradacji młodego człowieka. Najpierw utrata całego majątku, brak źródła utrzymania, brak stanu posiadania. Nie mam nic. I nagle zaczynam się staczać w dół. Potem przychodzi bardzo trudny moment, jakim jest cierpienie głodu. Kto choć raz w swoim życiu doświadczył głodu, to rozumie, o czym mówię. Człowiek nie myśli o niczym innym, tylko o tym, żeby zaspokoić głód, żeby coś zjeść. Skoro zdobył się na Kolejny punkt degradacji, czyli na pracę poniżającą, jak wypasanie trzody świń, bo one były uważane przez Żydów ortodoksyjnych za nieczyste, jako zwierzęta, których nawet mięsa się nie je i nie dotyka się, to był to dowód, że rzeczywiście ta degradacja była bardzo wielka. Wykonywał poniżającą pracę, bo miał nadzieję, że otrzyma zapłatę czy pożywienie. I czwarty punkt, podkładanie świniom strąków, spożywanie nieczystego pożywienia. To jest rzeczywiście już swoistego rodzaju degradacja. Zejście na samo dno. I teraz są dwie możliwości. Albo ktoś to zrozumie i z tego dna się odbije, albo na tym dnie pozostanie. Wielu ludzi potrafi się w tym wszystkim załamać i nie chcą z tego wyjść. Tymczasem nastąpił moment zwrotny w tej degradacji syna marnotrawnego. Postanowił jednak odbić się od tego dna, wiedział, że już nie będzie gorzej niż jest i postanowił to wszystko zmienić, naprawić. Dlatego mówi, pójdę do mego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, uczyń mnie choćby jednym z najemników. To nie jest takie proste, my sami dobrze wiemy. Nie jest łatwo przyznać się do błędu i powiedzieć, niestety to jest moja wina, niestety to jest mój błąd. Przepraszam, nawaliłem na całej linii. Łatwo zwalić na drugiego, powiedzieć, że to z twojego powodu piję, że to twoja wina, że ty mnie denerwujesz, że to wszystko przez ciebie, żeby siebie wybielić. Postawa prawdziwego, skruszonego człowieka, który przychodzi do Boga i przeprasza go za swoje winy i mówi tak jak syn marnotrawny, ojcze, zgrzeszyłem, to jest świadomość, że popełniłem błąd. I jedyna szansa na to, żeby się z tego wyzwolić, to jest Boże przebaczenie, dar Jego miłosierdzia. I dlatego postanawia wrócić do Ojca, bo wierzy w dar miłosierdzia. Chce poprawy swojego życia i powraca do tego, który go kocha. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, zruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Tak naprawdę to ojciec przejmuje pełną kontrolę i pełną inicjatywę nad tą relacją ze synem. Bardzo szybko zapomina o krzywdzie i o złu, które wyrządził mu syn, o roztrwonionym majątku. Wielu pewnie z nas by nie wybaczyło, a on mu wybaczył. Cieszy się, że odzyskał go zdrowego, że jego dziecko znowu jest pod dachem rodzinnego domu. I też, kto tak kocha swoje dzieci, nawet wtedy, kiedy te dzieci źle żyją i postępują, to wie, o czym mówię. Że to jest prawdziwa miłość. Miłość pełna poświęcenia i ofiary. Miłość, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość, która zdolna jest do prawdziwego przebaczenia. I ten ojciec jest pełen radości, że syn wrócił. Dlatego woła, przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi. Będziemy się bawić i ucztować, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I tak naprawdę w tym momencie ta przypowieść z przypowieści o synu marnotrawnym zmienia tytuł i staje się przypowieścią o miłosiernym ojcu. Bo to on z aktora drugiego planu staje się teraz pierwszoplanowym aktorem. To on jest w tym wszystkim najważniejszy, bo to od niego zależy to wszystko, co się dzieje w jego domu. I tak jest w naszym życiu. Kiedy przychodzimy do Boga i błagamy Go o miłosierdzie, to od Niego zależy wszystko. Ale ufamy i wierzymy, że jak ten ojciec w dzisiejszej Ewangelii pełen miłosierdzia, Bóg w sakramencie pokuty również nam przebaczy i daruje wszystkie nasze słabości i winy. Przyjrzyjmy się przez moment tym trzem darom, które ofiarowuje synowi ojciec. Te trzy dary to są swoistego rodzaju symbole, które każdy z nas otrzymuje w momencie, kiedy powraca na drogę pokuty i nawrócenia. To przy klatkach konfesjonału, kiedy mówiłem: Ojcze, zgrzeszyłem, otrzymujemy od Boga Ojca pełnego miłosierdzia te trzy dary, a są nimi: biała szata, czyli symbol przywrócenia utraconej godności; sandały, czyli symbol przywrócenia utraconej wolności, bo w starożytności, trzeba nam wiedzieć, ludzie wolni chodzili w sandałach, pięknie ubrani. Niewolnik chodził w jednej jakiejś skromnej szacie na bosaka. Niewolnik często miał kolczyk w nosie albo w uchu, związane włosy, a dzisiaj nam się to wszystko pomieszało. Człowiek wolny zupełnie inaczej wyglądał. Inaczej wyglądał niewolnik. Pierścień, czyli symbol przywrócenia utraconego dziedzictwa. I to są te trzy dary, które każdy otrzymuje, kiedy spowiada się, bo Bóg chce, abyśmy na nowo otrzymali utraconą godność, wolność i dziedzictwo, abyśmy na nowo byli dziećmi Bożymi, przynależeli do Jego wspólnoty, tych wszystkich zbawionych, ochrzczonych, którzy są na drodze zjednoczenia z Nim. Dzisiaj niestety żyjemy w świecie znaków i symboli niechrześcijańskich, które często negatywnie oddziaływują na człowieka, które z powodu naszej ignorancji lub lekceważenia sprawiają, że ktoś nie jest świadomy zagrożenia, które te znaki i symbole niosą. Wiele razy, czy w gablotce, czy w szkole, wisiała tablica ze znakami: czy rozumiesz, co nosisz? I chyba ktoś nie ma świadomości, że na jednej ręce jest różaniec i pierścień Atlanty. To nie czas i miejsce, żeby teraz tłumaczyć, bo przyjdzie chyba na to czas w czasie rekolekcji. Myślę, że tutaj pole do popisu będzie miał nasz rekolekcjonista, ksiądz Marian, nasz diecezjalny egzorcysta, o tych zagrożeniach duchowych i związanych z symbolami i znakami, które symbolizują zło, demona, szatana, będzie mówił. Ale ważne jest, żeby sobie uświadomić. To, co mnie boli i zarazem zadziwia, to to, dlaczego chrześcijanie sięgają dzisiaj po znaki i symbole, które służą złu i tak często oddają cześć szatanowi. To tak jak śpiewa Natalia Niemen i Mateusz Otręba, jej mąż. Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg, musisz komuś służyć. Jeżeli chcemy wejść na drogę pojednania z Bogiem, bardzo ważny jest czwarty element. Obok otrzymania szaty, sandałów i pierścienia, czwarty element, czyli zerwanie z przeszłością, zejście z drogi zła, postanowienie przemiany i powrót na drogę dobra. My się tak często przyzwyczajamy do tego, co jest. To jest tak jak błoto na ręce, które zaschnie. I każdy dobrze wie, że jak ma ręce ubrudzone smarem czy błotem, to szybko po skończonej pracy musi wziąć proszek, mydło pod bieżącą wodę gorącą, żeby tę rękę umyć, żeby ją oczyścić. Jeśli raz, drugi, trzeci nie pójdziemy do spowiedzi, to ten grzech staje się jak skorupa, przysycha i zaczynamy się do niego przyzwyczajać. A to jest woda na młyn dla szatana, który się cieszy, że my nie potrafimy zerwać z przeszłością, zerwać ze złem. Relacja ojca z synem ma być relacją opartą na niezmiennej miłości ojca do syna i zarazem relacją nadziei syna wobec ojca, że mu przebaczy i przyjmie go do grona szczęśliwych, czyli zbawionych. O tajemnicy przebaczenia i Bożego miłosierdzia pięknie mówi papież Franciszek. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Wystarczy, żebyśmy prosili Go o przebaczenie. Wystarczy chęć przemiany, zerwanie z przeszłością i prośba o przebaczenie. Nie ma takiego grzechu, z którego Bóg nie mógłby cię podnieść. Ojciec nigdy się mnie nie wyrzeka, choć ranił mnie go mój grzech. Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak, jak w dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Miłosierny zawsze wychodzi nam naprzeciw. Bo Bóg, kiedy nam przebacza, chce być jak ten, który przygarnia i podnosi grzesznika, jak ten, kto wchodzi w jego serce i który umacnia relacje z nim, bo jest najlepszym przyjacielem. A największym darem, który otrzymujemy od niego, to jest Słowo i Eucharystia. Kochani, przed nami piękny i ważny czas. Od soboty mocne rekolekcje duchowe. Mam świadomość tego, że mogą to być mocne rekolekcje, jeśli na nie przyjdziemy, skorzystamy z zaproszenia i je przeżyjemy. I czas wielkopostnej spowiedzi, która może być rzeczywiście momentem zwrotnym naszej przemiany i nawrócenia. Pytanie, czy z tego czasu skorzystamy? Czy to zaproszenie, które dzisiaj otrzymamy od ministrantów, weźmiemy i odpowiemy na nie? Czy też podrzemy i wrzucimy do kosza? Bo można przeżyć kolejne rekolekcje i nic nie skorzystać. Mogą najlepsi głosiciele Słowa Bożego przyjeżdżać do Nosca i nic z tego nie będzie. Jeśli będziesz postępował na zasadzie ty se mów, a ja zrób. I ja robię swoje, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Tylko nie amen. Rekolekcje to czas przemiany mojego serca i zaczynam przemianę od siebie, a nie od sąsiada, nie od współmałżonka, nie od dzieci, od siebie. Bo jeśli ja będę lepszy, to wszyscy wokół mnie mają szansę stać się lepszymi. Bóg jest miłosierny. Czeka na ciebie, aby ci przebaczyć. Dlatego daj mu kolejną szansę. Może ostatnią w twoim życiu. Może wreszcie autentyczną szansę, że Bóg może wejść do twojego serca. Niech ten czas nie będzie czasem zmarnowanym. Boże, umocnij w moim sercu prawdę o twojej miłości. Spraw, abym przeżył ten czas duchowej odnowy i nawrócenia. Wspomagaj mnie swoją łaską, abym zawsze znajdował drogę do twojego domu. Wprost w twoje kochające i przygarniające mnie z wielką miłością ramiona. Amen.